dobre książki.
Georgina Gryboś, audycja Dobre Książki, Radio Kraków Kultura. I ze mną, proszę państwa, Weronika Stencel dzisiaj, debiutantka, tak to na razie określimy. Dzień dobry.
Dzień dobry, dobry wieczór. Świeci cisza między nami.
Świeci na czerwono. Dobrze, bo ostrzega. Podobno znak ostrzegawczy, żebyśmy się nie zapędziły albo nie zapędzili. Weroniko, abiturianci. To tytuł twojej debiutanckiej książki. Notatek mam mnóstwo, ale trochę nas zagadam, dobra? Zanim zacznę cię przepytywać. Chciałam państwu przeczytać blerby, czy polecajki, które pojawiły się na okładce książki z wielu powodów, o których zaraz powiem. Jakub Kornhauser, doskonale państwu znany, jeden z moich ulubionych rozmówców, napisał: znajdziecie tu wszystko, o czym kiedykolwiek chcieliście poczytać, a dotychczas mogliście jedynie marzyć. Zaświadczam jako człowiek rosnąco malejący. Wcale nie chodzi o nazwisko Jakub Kornhauser, chodzi o człowieka rosnąco malejącego. Dalej. Abiturianci gwarantują zawrót głowy, wybijają z rutyny i przyzwyczajeń, ze swobodą wiodą na manowce, trochę bawią, a trochę zmuszają do myślenia. Czy w kiszonym miasteczku przegląda się, jak w gabinecie krzywych luster, świat, który już jest, czy może jest to nieskrępowany popis wyobraźni? Nie pożałuje, kto da się debiutowi Weroniki Stencel porwać. Tak napisała doktora Anna Marchewka, również znana naszym słuchaczom. Zalecam po prostu w to wskoczyć z otwartymi oczami, napisał Adam Kaczanowski. Miał się pojawić, być może miał powstać, jeszcze jeden krótki tekst Grzegorza Jankowicza. Za jego zgodą przeczytam państwu, co pojawiło się w naszej rozmowie o tej książce. Weronika to słyszy po raz pierwszy, więc zobaczymy, jaka będzie reakcja. Klaunada ma to do siebie, że zbiera banał codzienności i pokazuje go w sposób, który jest jedynie osobliwy, ale nie głęboki. To jest otwieranie okien, a nie eksploracja piwnic czy strychów rzeczywistości. Kiwasz głową.
Kiwam głową, bo skupiałam się na słowie osobliwości.
A to dobre określenie?
Tak, tak. Myślę, że ono jest w punkt. To jest sedno tej wypowiedzi. Ale jestem też zaskoczona, nie ukrywam. Myślałam, że ten tekst się nie ukaże nigdy, że będzie gdzieś tajemnie krążył w głowie Grzegorza Jankowicza, którego pozdrawiam oczywiście z anteny, który zresztą był osobą, która bardzo mnie wspierała, więc też bardzo się cieszę, że jednak książka do niego dotarła i myśl krąży, że jednak ta wypowiedź zaistniała. Cieszę się, że też tutaj mogę ją usłyszeć od kogoś, kto przekazuje tutaj.
Pomyślałam sobie, że to będzie dobra opowieść i dobre wybicie tak naprawdę do tego, o czym będziemy rozmawiać. Krótka proza. Może tak, bo mamy niewiele ponad 100 stron, ale gęściocha, chociaż asekuracyjnie powiem, że nie przepadam za określeniem gęsta proza, bo ono w sumie niewiele mówi, bo co ma nam zresztą powiedzieć, to znaczy jaka. To, co dla mnie jest bardzo ważne w abiturientach, to nawet nie tyle język, który jest spektakularny, to do niego przejdziemy, ale tempo. Więc to, o co chciałabym cię zapytać, to rytm. Czy to jest muzyka? Czy to jest twoja chodząca nóżka? Wyobrażam sobie, absolutnie strzelam, być może ślepakami. Czy to jest coś, co ty czujesz, podśpiewujesz, bo to jest dojmujące, kiedy się czyta tę książkę, że wpada się w pewną zadyszkę praktycznie od pierwszego zdania. Ona nas wybija w przeróżnych okolicznościach. Musimy nabrać powietrza, żeby biec dalej, ale ten rytm, ten tętent, który się wyczuwa w tej opowieści, dla mnie był bardzo dojmujący. Co z muzyką przy abiturientach?
To jest niesamowite pytanie. Naprawdę jestem zdziwiona, że to wszystko się tak plecie i przeplata, zazębia w życiu, że całkiem niedawno o tym rozmawiałam z jednym, nie pamiętam imienia, osobą po prostu przypadkową, która podeszła do mnie i pytała się o muzykę w moim życiu. I pisanie zresztą połączone z muzyką. I rozmawialiśmy o tym, że często jest tak, że ludzie, którzy grają na jakichś instrumentach i na przykład zarzucą to granie, to rodzice mówią: ale to okropne, no tyle lat grał na przykład, zmarnował po prostu, grał na skrzypcach, grała na wiolonczeli, 6 lat grała i co, i koniec? i co z tym instrumentem? Zarzuciła to. No straszne, nie? Mhm. A właśnie ten przypadkowy mój towarzysz rozmowy, który zresztą był nauczycielem muzycznym, powiedział coś takiego, że nie, to właśnie nie jest w żaden sposób zmarnowanie tych lat, tylko to jest wykształcenie dodatkowej wrażliwości, mhm. że to wszystko ma znaczenie, bo muzykę też właśnie, muzykę można też łączyć ze słowem, to znaczy to jakoś się przeplata, jeżeli ktoś ma poczucie rytmu i w jakiś sposób w tym poczuciu rytmu uczestniczył od najmłodszych lat.
Nawet w takiej matematyce zaryzykowałabym, jak niektórzy tak. mówią, pewnej, prawda, konstrukcji, prawda, tego, co się dzieje też w nutach.
Tak, to w jakiś sposób to go wykształca. To on powiedział, ty tak naprawdę jako dziecko jesteś te 6 lat do przodu. Z pewnymi, z dostrzeżeniami pewnych właśnie synkop w rozmowie. Albo właśnie potrafisz wyczuć pauzę, on tak nazwał. To było bardzo piękne, takie poetyckie, w jaki sposób on to opisywał. A dodam, że był takim swojskim chłopem ze Śląska, więc ta poetyckość w jego wydaniu była też piękna, jak rozmawialiśmy o tej muzyce. I ja pomyślałam sobie, że nigdy o tym nie myślałam w odniesieniu do abiturientów, a być może ma to kluczowy w ogóle wpływ na to, w jakim tempie jest napisana ta książka. I że ona jest w pewnym sensie improwizowana słowem. Tak jak ja zdecydowałam się po latach, wracając do wiolonczeli, improwizować na nowo, ożywić ten instrument na nowo, wyciągając trochę z przeszłości, z takiej trochę traumatycznej przeszłości, szkoły muzycznej, klasycznej, wiolonczele. I myślę, że to ma olbrzymi wpływ na tą książkę.
Świetną rzecz powiedziałaś. Improwizowanie słowem. Mogłabyś mnie trochę poprowadzić przez te improwizacje, bo żebyśmy nie mieli wątpliwości, my mamy bohatera, któremu się przyglądamy. To, że tam jest cała plejada spektakularnych postaci, to jest jedno, ale one nas i tak prowadzą do opowieści o w sumie smutku i niedoli, ale do tego przejdziemy. Natomiast pod przykryciem, natomiast kusi mnie, żeby zapytać o element improwizacji, bo jeżeli się nim posługujesz, jeżeli to jest improwizacja, to w czym? Bo nie w fabule.
Nie w fabule, tak, to racja. Ja się chciałam jeszcze odnieść do tej osobliwości, ona mnie nie daje...
Nie dajcie spokoju.
Nie daje mi
ja ją
spokoju.
Zostawiłam sobie jeszcze na świat,
na
który... Ale pociągnij, jeśli masz potrzebę.
Tak, bo pamiętam, jak pracowałam i to były te pierwsze takie szkice abiturientów, które były... W ogóle ta książka była dłuższa. Ale z powodów takich, żeby właśnie tą fabułę zamknąć, żeby ją tak zaokrąglić w tym Ripertowym bólu, no to zrezygnowałyśmy z panią Krystyną Bratkowską z pewnych fragmentów końcowych. Ale ta osobliwość, słowo osobliwość, pamiętam, że też się pojawiła w rozmowie mojej z Grzegorzem Jankowiczem, który powiedział coś takiego, że do tej książki potrzebny jest redaktor, który wyczuje właśnie rytm tych osobliwości.
Znaczy jednak gdzieś się sprzężamy.
Było osobliwość na 100%. Mm-hmm. Dlatego tak zareagowałam, że otworzyłam oczy i że to znowu wraca. Jak bumerang ta osobliwość. Ponieważ no, nie można stłamsić tego rytmu. Nie można stłamsić tej osobliwości. Wiedzieć, trzeba ją tak wyczuć. Trochę może jak taki znawca muzyczny, ktoś, kto po prostu lubuje się w takich melodiach i rytmach, nie? Więc, więc na pewno to wystąpiło.
A jak ty byś zdefiniowała osobliwość w kontekście abiturientów?
To jest mocne pytanie.
Przepraszam. Jakbym, dostanę po nosie zaraz.
Tak, zastanawiam się, czy jestem gotowa na tą odpowiedź teraz, bo chciałam snuć dalej opowieść o improwizacji.
Dobrze,
więc
dobrze.
Może wrócimy.
Ale
jeszcze.
Wrócę do ciebie, wrócę,
wrócimy.
Nie odpuszczę ci.
Pomyślę oczywiście, jak to zawiązać słownie, ale improwizacja tak. U mnie wiele słów, które pojawiają się w książce, to znaczy na poziomie nazywania postaci na przykład, to często
spektakularne
są...
zlepeczki.
To często są właśnie improwizacje. I one mnie ciągną dalej. To znaczy ja improwizuję, czyli czasami są to jakieś zasłyszane zbitki, przekształcone przeze mnie wyrazy. Ja tworzę z tego postacie, a one pchają dalej fabułę. To znaczy ja próbuję potem się zastanawiać nad tym, kim one mogłyby być, jak brzmią, jakie mają zastosowanie, na przykład, no może będzie łatwiej na przykładzie,
Urwikorpa. O niej pomyślałam, dokładnie, bo to jest taka dość niezwykła postać kobieca, która pojawia się w książce. Tutaj też możemy sobie dopowiadać, ale faktycznie trochę jest tak, że najpierw się fokusujesz na tym, kto się pojawił w miasteczku i podlega pewnej opowieści i tłumaczeniu, dlaczego ta istota w ogóle się tutaj pojawiła i została przepuszczona i wpuszczona i co ona w sobie ma. Równocześnie ta zlepka słów gdzieś nas blokuje, ale to trochę otwiera do tego, co się może wydarzać z tancerką, z akrobatką, z kimś, kto niesie, powiedziałabym, ciężar deficytu, jakiejś traumy w sobie, jak to jest się zespolić z historią, którą się ma na stałe i zrobić z niej jakiś użytek artystyczny, spektakularny, taki, no tak teraz wyrzucam z siebie jakieś swoje chcenia i ci przerwałam nieładnie bardzo.
Nie mam w ogóle tutaj problemu, to się uzupełnia, mam wrażenie, ale Urwikorpa faktycznie jest przykładem postaci, która gdzieś ma to naderwanie w sobie. Urwi, coś się naderwało, urwało. Korpa, no może i korpus.
Wprost z ciała chyba, może prawda?
Coś, tak, jakiś korpus, kawałek czegoś z niej. Oczywiście można tym tropem pójść, ale ja, mówiąc Urwikorpa, kiedy pisałam, kiedy wymyślałam te postacie, ja nie miałam tego w głowie jeszcze. To na przykład minister psztuśny, który też tak, słyszą państwo, tak jakby pluje, przekrztusza się, jest po prostu furiatem, jakimś takim nerwowym urzędnikiem. To
też
ja
mającym
bardziej,
wiele ról.
Oczywiście. Ale bardziej to była zabawa. Ja się śmiałam, mówiąc psztuśny. Chciałam wyodrębnić jakieś jego bardzo, bardzo charakterystyczne bycie, jakąś egzystencję też w tym takim, takim brzmieniu, więc to bardzo różnie. Ale wydaje mi się, że to u mnie działa w ten sposób. Ten, kto mnie zna bliżej, ten to potwierdzi, że ja po prostu tak się wyrażam. Nie ukrywam tego. Ja na co dzień, mając kontakt z ludźmi, lubię przekształcać słowa. Lubię bardzo ludzi, którzy na przykład... pozdrawiam Irinę, z którą pracuję. Ona jest Ukrainką i czasami niepoprawnie pewne słowa mówi. Jest takie słowo ptacy, albo ona przekształca słowo ptaki. Jakoś mówi to niepoprawnie. I ja jej wcale nie poprawiam, dlatego że uważam, że to jest urocze, że to jest jej.
Rozumiecie się?
Tak.
Wystarczy?
Tak. Ale ja się tym sycę. Ja lubię pewnego rodzaju taką właśnie, no może to jest ta osobliwość. Wykręcanie, przekształcanie słowa na użytek chwili, żeby ona się stała, no właśnie, taka swojska, swobodna.
Ale myślisz, że wykręcanie słów i taka nieskrępowana zabawa zbliża do potencjalnego odbiorcy albo rozmówcy? Bo to jest ciekawe, co mówisz.
Jeżeli ja wyczuję, że jest potencjał na to i otwarcie, bardzo. To jest niesamowite, jak to bardzo zbliża.
Ale to działa na zasadzie wkręcenia w zabawę, wybuchy śmiechów, przysłuchiwanie się, dokładnie, bycie bardziej uważnym. Zastanawiam się, jak to analizujesz, wiesz, kogo zapraszasz do tych zabaw?
To jest dokładnie to. No ja nie ukrywam, że jestem takim prowokatorem niekiedy, że próbuję
prowodyrka,
gdzieś tam...
Prowodyrka, niegrzeczniucha.
Staram się tak czasami wyczuć, czy to dla kogoś jest przyjemne. Jeżeli to wyczuję, że faktycznie jest... Ja też staram się może takie warunki stworzyć w ogóle w przebywaniu ze mną, żebyśmy mogli spróbować, nie? Żebyśmy popróbowali tak mówić. Z tego się wykształcają niesamowite formy i to jest olbrzymi potencjał. Jeżeli się poczujemy w tym właśnie dobrze, komfortowo, bo to o to chodzi, żeby się czuć komfortowo, że patrzymy sobie w oczy i sobie to wykręcamy, no to myślę, że to faktycznie zbliża.
No a powiedz, ten rodzaj w takim razie, bo wiesz, to o czym opowiadasz, czyli improwizacja, zarówno muzyczna, jak i improwizacja w opowieści, jest pewną reakcją na tu i teraz, jest pewną zabawą, jest pewnym podążaniem za tym, co dzieje się w takim ulotnym momencie, bo to są chwilę, wiesz, jak sobie wyobrażam dżemy, to w jaki sposób reagują na siebie muzycy w bandzie, to jak ze sobą wchodzą w dialog, jak się ze sobą bawią. To jest niepodrabialne. To są momenty.
Tak.
Jak zamykasz to w książce, czy to nie jest trochę tak, że od razu sobie zakładasz pewne kajdany? Czy musimy ci uwierzyć, że to nieskrępowanie, czy ta improwizacja, o której mówisz, to jest proces? Czyli wierzymy w twój proces twórczy, wierzymy w to nieokiełznanie, które przelewałaś w trakcie pracy nad abiturientami. No i albo z tym płyniemy, albo już nie potrafimy tego nazwać improwizacją.
Ciekawe pytanie, dlatego że wydaje mi się, że ilekroć weźmiemy książkę i jeżeli jesteśmy w stanie wejść w ten świat, bo nie, może tak, słyszałam parę razy od niektórych czytelników, że jest trudny próg wejścia w tą książkę, ale jak już się wejdzie, to na całego.
To prawda.
I upatruję w tym zdaniu, w tej opinii właśnie tego, że jednak możemy popłynąć za tym rytmem. I on jest, mimo tego, że jest zamknięty, to jednak wciąga i daje możliwość takiego przypatrywania się tym osobliwościom. Powolutku wracamy.
Wracamy. Będziemy drążyć te osobliwości.
Ja wierzę w to, że dopóki to jest tak zapisane właśnie, dopóki uderza mnie jako tymi słowami o kartkę i są tam te ślady, no to każdy, kto wchodzi w tą opowieść na nowo, może sobie ją właśnie na nowo odczytać po swojemu i te rytmy poodkrywać. I albo w to wejdzie i będzie zachwycony, no tak jak niektórzy się zachwycają improwizacją, bo muzycy się spotykają na jakimś szczycie, mam wrażenie. Oni już tam są i są w tym rytmie i jeden drugiego uzupełnia. Tak samo mam wrażenie, że czytelnik może wejść i uzupełnić się z tymi wygibasami słownymi, które mamy właśnie w książce mojej.
Poza tym jest twoje wyobrażenie i tego, co się działo w tobie, a tego filtru, który jednak my nakładamy, bo jestem absolutnie przekonana, że nawet jeśli podpowiadasz trochę ilustracjami, które są w książce, jak ten osobliwy świat, już się posługujmy tym, bo to faktycznie ładnie się zespala z książką. Jeżeli podpowiadasz nam nawet, czy opisujesz, bo przecież to nie jest tak, że ta książka jest wolna od opisów. Tam są elementy, które, jeżeli mamy dużą pupę, to jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, co to znaczy duża pupa, która się pojawia nagle. To i tak nasza głowa pracuje zupełnie inaczej. Prawda?
No, dokładnie. To chyba chodzi o to, żeby być może ta...
Na pupinatorze sobie otworzyłam teraz.
Ta forma zamknięta w pigułce może spowodować u każdego inne efekty, tak mi się wydaje. Ale ciągle się zastanawiam nad tym pytaniem twoim, bo to jest ciekawe, czy to nie jest jakieś zagrożenie dla improwizacji, żeby zamykać to w książce, nie? Która jest od do, bo to jednak jest historia.
Ale nie musi być od do, tak sobie teraz myślę. I to nie jest próba rzucenia ci jakiegoś koła ratunkowego w tym momencie. Natomiast ja mam taką intuicję, że gdybyśmy podążały za tym, o czym rozmawiałyśmy wcześniej, że przedmiot przedmiotem, natomiast opowieści trwają na różnych poziomach, to niekoniecznie ona musi być zamknięta. Wiesz, to trochę my się godzimy na to, czy ona będzie dalej pracować, czy nie. Czy będziemy chcieli sobie dopowiedzieć jakieś historie, bo mnie kusiło.
O.
Ja się zastanawiałam, czy do świata, który stworzyłaś i który mi podsunęłaś, czy ofiarowałaś, jakkolwiek byśmy to nazwali, czy pozwoliłaś mi w nim przez chwilę dłuższą czy krótszą obcować, trochę mnie kusiło. Zastanawiałam się, czy ja byłabym na tyle odważna, albo otwarta, albo czy moja wyobraźnia nie jest czymś ograniczona, czy potrafiłabym nawet wymyślić postać, która mogłaby zasilić szeregi twojego świata i czy to jest zupełnie nie do zrealizowania. Więc ja już miałam, wiesz, ja miałam jako czytelniczka ochotę zasiedlać twój przecież przez ciebie stworzony świat zupełnie innymi postaciami, być może niepasującymi.
To jest bardzo daleko, to się bardzo
Prawda?
Cieszę. Tak.
No, daleko, więc tak sobie myślę, że nie, to tak troszkę, wiesz, cię podpuszczałam, bo wydaje mi się, że ona ma szansę zapracować. Poza tym ona jest performatywna i prosi się o performance. on może trwać.
Może, może. Można z niego czerpać, bo to chyba też jest książka do czerpania.
O tak, do zabawy.
Do zabawy, do czerpania, do nabrania siły być może. Być może to o to chodzi, żeby uśmiechnąć się, zainspirować właśnie... może się nawet utożsamić z bohaterem, bo takie głosy też słyszałam na różnych poziomach, nie? Że Rupert jest takim nieudacznikiem, klaunem, błaznem, jakkolwiek go nazwiemy, i w tym kiszonym miasteczku się odbija ta jego twarz, no bo on żyje w swojej głowie, proszę państwa, jest brzuchomówcą, ale on jest bardzo blisko naszych uczuć. On właściwie jest takim...
Oj, to jest taki, wiesz co, dla mnie to był taki everyman. Rupert jest takim, Rupert zawsze. On jest taką, to trochę będzie górnolotne i przepraszam, ale ja miałam wrażenie, że on jest takim trochę każdym z nas. Tylko w zależności od tego, który etap jego życia sobie wyciągniemy, bo przecież mamy i opowieść formacyjną, i mamy relacje z matką. No litości, mamy rozdział rodzina po prostu, który tak byśmy, choćbym nie wiem jak się gimnastykowała, to on i tak mnie gdzieś prowadzi w kolejnie po prostu tego, co my dostajemy, jak sobie opowiadamy rodziców, co dostajemy, czego oni od nas chcą. No
tak,
wiesz.
Tak. No,
niesiemy te historie tak, wszyscy. Tak.
No nie da się chyba prościej, jak nazwać to rodzina na przykład, nie? Więc mimo wszystko, no wydaje mi się, że są tam znaki całkiem nam wszystkim znajome, które można odczytać. To nie jest tak, że to jest książka zaszyfrowana, którą ja chciałam udziwnić, bo można powiedzieć, że no taka improwizacja, no niektórzy mają takie opinie, to tak udziwnia na siłę. A mi się wydaje, że to nie do końca...
Myślę, że gdybyś chciała to zrobić na siłę, to by ci się absolutnie nie udało.
Nie chciałoby mi się też. Nie dałabym rady, jakby mi się tak... No nie chciałabym tego robić dla efektu samego, nie? To na pewno nie. No ale cieszę się. Cieszę się, że drążymy i wchodzimy już tutaj w takie...
Podrążmy, bo są takie słowa klucze. My na pewno wszystkiego nie omówimy, bo to jest wbrew pozorom taka książka, która nas może trochę w otchłań poprowadzić, bo no właśnie, kwestia doświadczenia, kwestia tego, co będziemy chcieli czytać, jak będziemy chcieli okiełznać trochę też ten świat, no będzie nam dawała pewne podwaliny do dyskusji. No bo jeżeli się skupimy na tym naszym rest in peace Rupercie, no to wiesz, pierwsze skojarzenie, które miałam na przykład, to wypowiedź Robina Williams swego czasu, który powiedział, że twarz depresji to jest bardzo roześmiana twarz. To jest właśnie przykrycie. Bardzo prosta droga, jeśli chcemy się przyczepić cyrkowej nomenklatury i klaunady. Tego, czy tak naprawdę w historii od tego XVI czy XVII wieku, XVII tak, bodaj, tak, kiedy klaun funkcjonuje w tej opowieści, będąc bardzo blisko społeczeństwa i reagując na społeczeństwo cały czas, no to pytanie, czy to nie była bardzo rzewna, smutna, nastawiona na cięgi, bicie, śmieszność, bycie nieudacznikiem opowieść. No i w tym kontekście mamy absolutnie rzewną i bardzo współczesną historię o tym, jak jesteśmy samotni, jak sobie z pewnymi rzeczami nie radzimy, jak umiejętnie bądź mniej umiejętnie to przykrywamy, co potrafimy z tym zrobić. No to wiesz, wprost.
Tak, no oczywiście to prawda. Mam też taką dodatkową rzecz, bo jak pisałam o abiturientów, to zainteresował mnie proces mentalizacji w psychologii, czyli przetwarzanie tych ludzi, ludzi, których widzimy, rzeczy, które widzimy na co dzień, zdarzenia, przetwarzanie ich trochę w głowie na własny użytek. I to trochę robi Rupert w swojej głowie, bo całe kiszone miasteczko, tak zdradzę państwu, albo zachęcę może do zaglądnięcia do książki, no to jest przetworzenie przez niego tego, jak on widzi rzeczywistość, tak można powiedzieć, że to są jego lęki, to są jego kompleksy, to są jego jakieś odłożone sprawy, których on nie załatwił. Bo tak naprawdę to my go spotykamy, on jest starym chłopem, to trzeba powiedzieć, że on ma 50 lat, z tego co pamiętam.
No to niektórzy by się tutaj obrazili, myślę, więc bardzo, bardzo przepraszamy tutaj za wrzucenie stary chłop 50 lat, absolutnie.
Też, ale może też mówię w kontekście jego zachowań. Przepraszam tutaj za...
No taki trochę stary Ramol, gdybyśmy już tak, prawda?
Tak,
taki trochę już zmęczony. Zresztą śmierć też jest trochę tutaj słowem takim kluczem, prawda? Na wielu poziomach, żeby nie odsłaniać też za dużo, bo tak zaczynamy pędzić, ale no tak... Taki schyłek trochę, zmęczenie, no.
Tak, ale może dlatego powiedziałam, że jest starym chłopem, trochę się obronię, bo on jest zasiedziany w tym kiszonym miasteczku strasznie długo. Wydaje mi się, że jeżeli prześledzimy, jak się kształtuje człowiek, teraz tak powiem bardzo ogólnie, no to mamy bardzo konkretne etapy, w które wchodzimy. Dzieci, które się rozwijają, które widzą świat, próbują, coś na przykład wyrzucają, odkrywają grawitację i tak dalej. Są etapy, w których my się kształtujemy. Rippert, mam wrażenie, że się zatrzymał na pewnym etapie i już jako po prostu dorosły facet próbuje z tego może wyjść i no, trochę jest to o takim momencie, kiedy on stworzył sobie alternatywną rzeczywistość i teraz co? Teraz co?
No, co wybrać? No. Bezpieczeństwo?
No właśnie.
A bezpiecznie mu jest w miasteczku?
Jemu nigdzie nie jest bezpiecznie. No. I to jest straszne, bo on jest w jakimś potrzasku. Z jednej strony ucieka i przecież może w głowie wszystko. No, ja też jestem zdania, że kiedy się ukrywamy... Ja tak długo myślałam, o, może tak. Że kiedy się ukrywamy w głowie, to możemy wszystko. Możemy sobie tam stworzyć, no, wydawałoby się idealne warunki. Możemy się śmiać, możemy myśleć wszystko o ludziach, nie? Wszystko możemy. A proszę państwa, no trzeba przeczytać, co on myśli i jak to w jego głowie się kształtuje, bo tak naprawdę bebonowie żyjący w jego głowie, no to są okropne postacie dla niego, często, które są dla niego bardzo surowe, które go oceniają. Oczywiście są też zabawne, no bo ta nasza psychika, to nasze ukształtowanie, te nasze wyobrażenia nie są jednowymiarowe. To zawsze jest nawarstwione, to zawsze jest miks różnych przeżyć, patrzenia na tą rzeczywistość. No i nie sposób tego czasami od siebie odróżnić. To jest tak ze sobą zlepione.
A powiedz, dużo w tym winy matki? Trzymajmy się na chwilę ziemi, bo ofiarowanie albo danie dziecku narzędzi do tego, żeby nie bało się kreować również tego, co może je przerazić, no to tak trochę skazanie go na niedolę, bym powiedziała. A jest taka scena w Obiturjantach, która mówi wprost o tym, że matka wpada w zachwyt w związku z wyobraźnią, a nasz bohater ma szeroko otwarte oczy, bo chyba jeszcze nie wie, co z tym ma zrobić. Pojawienie się pierwszego potworka.
Tak, no ona go uczy tego właściwie. Rodzice chcą tego, co jest też może takim trochę na przekór temu wszystkiemu, że czasami mówimy o tym, że rodzice wypychają nas do ludzi, nie? Żebyśmy poszli w świat, a oni tutaj na odwrót.
Nie, oni byli dumni.
Chcieliby bardzo, żeby on jednak jako klaun zachował w sobie tą taką czystość, jakkolwiek to brzmi. Chorobliwie, no bo tak trzeba powiedzieć, na przykładzie tej rodziny właśnie.
No ale też mieli Ripperta. Problem, bo trochę jednak zgrzytało im to, że nie poszedł w ich ślady. Tam też jest taki wątek, prawda?
Tak,
że to są niezrealizowane marzenia też. Jakże my to znamy wszyscy, tak sobie myślę. Jednak gdzieś to w nas pracuje.
Tak, ale odpowiem może w ten sposób, że tak, jest to wina matki, tylko tą winą matki nie można się zasłaniać do końca życia. Albo jako właśnie już dorosły facet, dorosły klaun. No też właśnie ten klaun nie jest bez przypadku, nie? Że jest taki ponakładany, ponawarstwiany. No i kluczowy brzuch jego, nie? Który gdzieś burczy, przekształca.
Nie, no to jest w ogóle, mam wrażenie, osobna jednostka, osobny byt w ogóle w tej historii.
No właśnie, czyli Ripper też jest pokawałkowany niejako, pofragmentaryzowany, można by było powiedzieć tak psychologicznie, nie? Że gdzieś tam ciało, powiedzmy brzuch, a głowa, umysł, no to są odrębne w ogóle, niewspółgrające ze sobą w żaden sposób sfery w jego życiu.
A jak już mówisz o fragmentach? Bo mamy brzuchomówstwo, mamy ten element, kiedy komunikujemy się, no trochę jak w rozdwojeniu jaźni. Mamy byt główny, że tak to określę, który może zadziałać w ten sposób, żeby mówić inaczej, albo pozwolić komuś mówić, albo mówić z zewnątrz, no bo tutaj już może się zaczynać zabawa, może się komunikować de facto jedna i ta sama osoba ze sobą, może rozdzielić te dwie funkcje, czy właśnie pozwolić sobie na bycie dwiema osobami, ale mamy też Muertę, która jest kolejnym, kolejną opowieścią, taką utkaną z chceń naszego bohatera. Do tego mamy abiturientów, którzy no niby jak złe chochliki, no ale też ta nasza składowa, tak jakbyśmy się trochę mieli z nimi pogodzić, nawet jeśli nas wkurzają, żeby to delikatnie powiedzieć.
No tak, no można się pogubić, wydaje mi się, na pierwszy rzut ucha, no bo no państwo nie? słuchają o tych różnych
no i tak, mamy jakiegoś klauna, prawda? No ale mówisz sama o tej fragmentaryczności.
Tak,
ale to wszystko... Myślę, że to wszyscy jakby wiedzą, że jesteśmy w jakimś otoczeniu takiego karniwale. To jest karniwale, które Weronika stworzyła na potrzeby swojej historii. Miejsce zasiedlane dziwnymi, no właśnie dziwnymi? Osobliwymi, znowu wracamy, tak, postaciami.
Tak, tak, tak. No to można nazwać karnawałem, tak, zgadzam się. Jest święto bebonów, bebonarium tak zwane, które się odbywa, do którego, na które przybywa Rupert z lalką Muertą, no bo to jest jego towarzyszka, którą dostał od rodziców, którzy przyjechali z krainy Cyceguazu. Z tego, co pamiętam.
Że ty to pamiętasz, właśnie to była moja reakcja, bo ja musiałam wszystko skrupulatnie zapisywać.
Tak,
wiesz.
Oni przyjechali, jak już on był nastolatkiem, przywieźli mu taką lalkę, która jest, ma taką olejowaną twarz. No, ale jest to rzecz. To nie jest ożywiona towarzyszka życia Ruperta, to nie jest jego partnerka, tylko jest to Muerta, sam ją nazwał Muerta, czyli też uśmiercona niejako... Taka no, laleczka, która pozwala mu nawiązać jakiś kontakt, jakikolwiek z rzeczywistością, no bo on wyraża się poprzez nią. Brzuchomówca trzyma w ręce lalkę, mówi przez brzuch, czyli gdzieś tam z przepony pracuje mięśniami, żeby się wypowiedzieć. No i oczywiście, jak patrzymy na brzuchomówcę, no to główną rolę odgrywa lalka, która właśnie coś mówi, ale wiemy, że to jest podpucha, nie?
Ale wiemy, że nie mówi.
Wiemy, że nie mówi i to jest takie pomieszane, że jakoś zachwycamy się tym, że idzie to z brzucha, a jednocześnie jakieś to jest nie do pomyślenia, że ten człowiek za nią, czyli brzuchomówca, nic nie mówi, a ona mówi. To jest bardzo pomieszane. Nie wiem, czy nie wprowadziłam jeszcze większego chaosu do tego wszystkiego.
Ale wiesz, to nie jest istotne tak naprawdę, jak wielki chaos, tak mi się wydaje, pojawi się w tej rozmowie. Bo trochę tutaj w chaosie też jest metoda. W mnogości, w tym tempie. Przecież my cały czas tak naprawdę rozmawiamy o tym samym. Nawet jeżeli próbujemy to jakoś okiełznać i przerzucić na nasz świat. No bo też jak Ania Marchewka słusznie zadaje to pytanie, czy to jest nasz świat, czy to jest zupełnie inny świat. Jakby, gdzie ten świat jest, jak my na niego patrzymy. No, bez względu na to, jak byśmy sobie chcieli to nazwać, okiełznać, w jaką szufladę wrzucić, na pewno będą takie próby, chcenia już są. No, a ja wciąż, wiesz, pytam po co.
Po co? Po co się to wydarza?
Nie, po co są te szuflady? Czy dlaczego ja nie mogę przyjąć abiturientów jako po prostu taką, a nie inną historię?
To jest niesamowite. Znaczy ja się bardzo cieszę. Chciałam podziękować za to, żeby właśnie tymi szufladami się za bardzo nie posługiwać. Ja też jestem tego zdania, dlatego że no, to słowo abiturianci no, przyszło do mnie gdzieś pomiędzy jednym a drugim słowem. Wydarzało się naprawdę między śniadaniem a przegryzieniem płatków śniadaniowych. Naprawdę. W sensie śniadaniem, takim śniadaniem, gryzieniem, mówieniem. Ono potem do mnie wróciło. Ja mam często tak, że jak słowo do mnie wróci, przetworzone, to się zaczynam zastanawiać, czy to nie jest ważne. Czy to nie jest po coś.
Ale dla ciebie?
Tak, że to jest coś znaczącego i być może ja powinnam się nad tym pochylić. I jeżeli to rezonuje, jeżeli to dalej wraca, jeżeli ja przypadkowo to wypowiem, kiedy, no gdzieś tam właśnie między tymi płatkami a herbatą, nie wiem, wymieniam bardzo przypadkowe napoje i przegryzki, no to zaczynam mieć na to fokus, nie? I zastanawiać się, no, czy mi to brzmi, czy mi się to podoba, czy może trzeba to pociągnąć, a może w ogóle trzeba to odstawić i na przykład zacząć rysować, no bo też te rysunki tutaj ciągną historię niejako. Więc jedno popycha drugie, takie mam wrażenie, nie? Ale bardzo się cieszę, że tutaj z twojej strony wyniknęła taka potrzeba zaznaczenia, żeby może te szufladki tak domknąć i nie otwierać. Przynajmniej przez chwilę. Przez chwilkę.
To znaczy, ja myślę, że absolutnie te nasze potrzeby z nami wygrywają. W związku z tym będziemy chcieli się posługiwać jakimiś słowami na opisanie tego, z czym się spotkaliśmy, zmierzyliśmy, co nam się podobało lub nie podobało. Natomiast do czegoś się przyznam. Ja Państwu przeczytam taki fragment, króciutki, z rozdziału Rippert o Rippercie. Doskonale znałem głosiwo wyprężone jak struna wiolonczeli, ale gdy tylko je słyszałem, przyspieszało moje serce. Czułem adrenalinę i uciekałem, bo ten głos wydawał mi się zbyt pretensjonalny, jakbym był dyrektorem z balejarzem na głowie, który wygłasza nudny wstęp do mistrzowskiej wokalizy. Nie chciałem siebie zapowiadać, robić efekciarskich wstępów. Nie byłem redaktorem ani krytykiem. Nie wygłaszałem przemów serpentynowych, nie wręczałem nagród, nie zasiadałem w jury i nigdy nie byłem wodzirejem. I teraz przepraszam, bo to będzie straszne, co powiem. No jakbym czytała o literatach?
Spodziewałam się tego.
Czy to jest opowieść o ambicji? Powiedz mi, czy Rippert się mierzy z własną ambicją?
Nie spodziewałam się takiej, ale czy naprawdę da się to odczytać? Myślałam, że
nie
to,
wiem,
że
się nie wiem, ale wiesz, tak się sfokusowałam.
Najlepsze jest to, że mogłabym odpowiedzieć tak.
Nie, możesz odpowiedzieć nie.
Ale
nie.
Ja wiem, że nie muszę, ale zadziwiająco, może powiem, może tak, może, o, to jest dobra odpowiedź, może tak. Dlatego, że w tej książce były jeszcze fragmenty, które dotyczyły bezpośrednio literatury i pisania.
I one zniknęły.
I one poniekąd zniknęły, żeby był fokus na coś innego. I ja się z tym zgadzałam, że one trochę odstawały, powiedzmy, od tej głównej osi historii. Ale zostało na sam koniec jednak przeświadczenie o tym, żeby historia trwała. I pojawia się tam, nie chcę zdradzać chyba tego ostatniego zdania, ale jest literatura w tle i jakby tworzenie, pisanie. Faktycznie coś jest na rzeczy, ale nie sądziłam, że ktoś to wyczyta. Że to jeszcze, że pozostałości tegoż, co jest trochę w tle, wybrzmią. Więc, ale co, ja może tak, może ja zapytam.
Nie można mi zadawać pytań,
dlaczego?
To w ogóle jest zabronione. nie można przepytywać. Żartuję oczywiście.
Jedno pytanie. Dlaczego jakby, czemu to brzmi jak literaci? Co miałaś na myśli?
Wiesz co, powiem ci tak, że czasami kiedy rozmawiam z przeróżnymi osobami i po włączeniu mikrofonu i po jego wyłączeniu, łatwo wpadamy w taką opowieść o tym, jak my w ogóle widzimy literaturę, kiedy ona nas zawodzi. To znaczy, mam wrażenie, że literatura przestaje funkcjonować jako słowo i jako opowieść, ale jest właśnie obrazem tego, co wokół niej robimy. I kiedy dostałam to wyliczenie, które dla mnie było taką trochę walką, wiesz, Ripperta, ale też tą opowieścią, kim ja jestem, jakby czy jaki mam być, albo co mam podać, albo kim byłem lub nie byłem, żeby być kimś równocześnie. To być może też dlatego, że często słucham tych historii, to pierwsze, o czym pomyślałam, to trochę ta walka, która jest między...
Szarpanina.
To była jakaś taka, wiesz, intuicja trochę z offu, a jednak trochę ze środka. Bez nazwisk, bez historii, tylko podskórne wrażenie, że opowiadamy o czymś, czym być może sama teraz się rzuciłaś na to, żeby się z tym mierzyć, wiesz. To był też pytajnik dla mnie, dlatego sobie zaznaczyłam ten fragment. Wytłumaczyłam?
Tak. I jakoś szalenie mi się ważne wydaje to zdanie, że co my robimy, że nie mówimy o samej literaturze, tylko o tym, co wokół jest wyrazem naszych czasów, czy pokusą literatów, którzy może mają obawy, co jest jeszcze wokół, czy jak, co trzeba stworzyć wokół literatury, jak trzeba potem o tym rozmawiać, żeby, nie wiem, dopełnić, żeby żeby to wybrzmiało i tak dalej, i tak dalej, nie? Więc to jest w ogóle głęboki temat bardzo.
Może. Znaczy wiesz, na pewno osoby tworzące są w tej maszynce, ale to jest w ogóle taki, powiedziałabym, sążnisty temat chyba na zupełnie inną rozmowę, tak, żebyśmy się nie pozbawiały też przyjemności pogrzebania sobie jeszcze w tym, co zrobiłaś. Sprawdzam, wiesz, co pozapisywałam, bo oczywiście nie zadałam ci żadnego pytania najprawdopodobniej, które sobie zapisałam. Oczywiście, że tak, teraz sprawdzam. No nie, no po prostu mogłybyśmy drugą rozmowę najprawdopodobniej zrobić z moich notatek. Jest tutaj bardzo dużo. Jest wypisana Rada Pamiętliwych Pleców, jest Psztuśny dokładnie, jest Rupert y Muerta, jest Urwi Korpa, jest Bebon Gruchaty. To jest w ogóle moje... Absolutnie się zakochałam, zwłaszcza, że tam pada jeszcze komentarz. Tutaj serdecznie pozdrawiamy realizatora Gruszkę, do którego czasem mówimy Grucha. Tam też pada takie sformułowanie. Tak. Więc niestety, ale Bebon Gruchaty przyjął fizjonomię naszego realizatora. Więc mnóstwo jest takich historii. Natomiast skończmy klamrą, tak sobie myślę, bo o wstydzie, o jakichś wrzodach, o dyskusjach międzypokoleniowych. No, sporo bym chyba z twojej książki wyciągała. O tym, w jaki sposób bronimy się przed światem, o tym, co nas uwiera, o tym, jak sobie ze sobą radzimy, o tym, co nas podgryza, na ile na to pozwalamy. No bo to jest też opowieść o abiturientach. No to ich uczyniłaś tytułowymi bohaterami. Co jest też znamienne, bo spokojnie mogłaś się pobawić swoim bohaterem albo duetem lalki i klauna.
Ale śmieszne jest to, że abiturianci zawsze umykają, mam wrażenie. Rozmawiamy bardzo dużo o tych światach Ruperta, o samym Rupercie, a nie za dużo o abiturientach, którzy przecież są tytułowi.
No, dlatego właśnie powiedziałam, że potencjalnie mogłybyśmy po rozmowie to odwrócić, tak. A jednak to oni nadają jakby ton...
Tak.
No podgryzanie jest dla mnie jakimś takim dobrym określeniem, bo abiturianci mają dla mnie taką uporczywą, taką maniakalną trochę rolę, taką nie dającą się wyrzucić, wiesz, gulgoczącą po prostu
tak.
cały czas.
No ale to dlatego, że zostali zamknięci, że zostali połknięci, no bo oni ogólnie przecież są bardzo delikatnymi stworami, które przylegają do skóry człowieka, które są taką warstwą wierzchnią. Takim naszym obiciem, jakbyśmy byli meblami i mają niejako chronić, no ale jeżeli ale zabrane jest...
mają chronić, ale za dużo powiemy, jak zaczniemy
ale
iść.
Ale on ich połknął i co? I co oni teraz mają zrobić? I Rupert stał się abiturientem abiturientów, no bo ich połknął. No tak to jest trochę, nie?
No, ta historia koła też w rybiej opowieści też jest ciekawa. Czy jesteśmy pasożytami, mamy zostać połknięci, czyli zjedzeni? Czy jesteśmy w stanie żyć w symbiozie?
Tak.
A jeśli w symbiozie, to jakiej?
No tak, no a też rozwijanie się w brzuchu, no to przecież jest ciąża, nie? I więc tutaj znowu zataczamy koło
obcy.
I wracamy i znowu wracamy do matki, nie? Jak bardzo ona odgrywa rolę i jaki ma wpływ na bohatera, nie? I jak bardzo chce go uchronić. Tylko pytanie, czy ona go chroni, nie? Przed światem. No to tak jak matka chce trochę. Może niektóre kobiety chciałyby zatrzymać w brzuchu w ogóle dziecko, żeby ono nie wychodziło. Tak sobie myślę. Żeby ono w ogóle nie wychodziło na świat zewnętrzny, żeby tak żyć z tym dzieckiem w symbiozie, nie?
Ale to by była najwyższa forma poświęcenia, czy najwyższa forma egoizmu?
Ale zdaniem tej matki, czy moim?
Ciebie pytam. Jak oceniasz, jeśli złapałybyśmy się tej perspektywy nawet w przeniesieniu na twoich połkniętych i gulgoczących bohaterów, to z czym my mamy do czynienia?
Znaczy, wydaje mi się, że jeżeli mówimy o tej matce, no to jednocześnie mi się wydaje to chorobliwe, ale też można by było to uznać jako najwyższy rodzaj jakiejś takiej miłości i zbliżenia, nie? No bo i to jest właśnie ten paradoks, który też zawierają w sobie chyba abiturianci, bo to jest zarówno śmierć dla tego noworodka, jak i życie. Powołanie do życia, nie? No bo powołujemy do życia dziecko, które rozwija się w brzuchu, a trzymając go w brzuchu na siłę, no to zduszamy go w tej sytuacji, o której rozmawiamy, nie?
Bo a pokazując mu kiszone miasteczko i dając mu to do ręki, to nie mówimy o tym samym?
Mówimy, tylko pytanie, czy on nie miał wyboru jednak, Rupert? Zastanawiam się. Mhm. Czy nie jest tak, że zawsze mamy wybór, nie? I do którego momentu ta matka i ten ojciec, jakkolwiek by byli pokiereszowani i jakkolwiek by mieli też tych abiturientów swoich nadwyrężonych, do którego momentu oni no, decydują o tym, czy my siedzimy w tym kiszonym miasteczku, czy jednak zaczynamy być klaunami na swoich warunkach. No, tak się zastanawiam.
Dobra, ostatnie pytanie, obiecuję. Ja państwa zostawię w takim stanie zawieszenia z Weroniką po prostu dzisiaj, ale być może właśnie to w państwu trachunda zacznie pracować i ja nie wiem, czy to tragedia, to jest dobre określenie, że ma masakra. Natomiast powiedz mi, czy ty lubisz Ruperta? Bo w zasadzie jak sobie analizuję teraz, co powiedziałaś o nim w trakcie rozmowy, to mam wrażenie, że to jest taka postać, która ci bardzo nie leży, którą jesteś trochę zawiedziona.
To jest taki antybohater. Trochę go nie lubię. To jest racja. Znaczy długo go nie lubię, może tak. Mhm. Ale nie chcę zdradzać też, co się z nim później dzieje. No bo jednak coś się wydarza w jego życiu, że on rodzi się na nowo, można tak powiedzieć. Duży udział ma w tym Urwi Korpa. I to też jest przełomowa, myślę, postać. Ale też myślę, że... No bo można to czytać jako metaforę. Może zdradzę trochę. Ja to tak widzę, że Rupert zamknięty gdzieś w swojej głowie tak bardzo nie widzi tego, co się dzieje w rzeczywistości, że ktoś się musi do tego kiszonego miasteczka po prostu wedrzeć do niego. No i jest to Urwi Korpa, tak można powiedzieć. No i ona... Trochę tam
robi zamieszanie
w tym świecie. No i on potem musi się zastanowić, nie? Co się wydarzyło. No i właśnie, potem zostawiamy czytelnika z takim pytaniem. Na ile tym kiszonym miasteczkiem się można podzielić, ale już na innych warunkach, nie siedząc u siebie w głowie, ale z całym kolorytem, takim pozytywnym kolorytem tego wszystkiego, jak można się tym z innymi ludźmi dzielić. No bo to jest bogactwo, to też nie jest tak, że to są tylko lęki, tylko kompleksy, żeby państwo nie myśleli, że to jest takie tragiczne na wskroś.
Nie, nie, ja państwu chcę, ja miałam taką, wiesz, w głowie ideę, żeby... bardzo łatwo jest powiedzieć o tym, o twojej książce, że ona jest zabawna, że jest szaleńcza, że jest w szaleńczej wyobraźni. Może nawet były momenty, kiedy chciałabym, żeby tak zostało. Wiesz, żebyś puściła lejce i żebyś się dała ponieść czemuś, co faktycznie mogłoby mieć wielokropek, którego nie lubię w literaturze, ale na końcu i po prostu szaleć dalej. Być może, ale jeśli już się decydujemy na taką formułę, jaka jest, no to zostajmy w tym świecie, który może być radosną szarżą, ale problem, nie problem jest w tym, że nie tylko jest tą szarżą.
Tak, ale wydaje mi się szalenie ciekawe to, że jednak ktoś go wybił z tego wszystkiego, z tych warstw. Z tego Ruperta, nie? Mm. Nie chcę za dużo zdradzać, bo mam wrażenie, że naprawdę dużo tutaj mówimy
analizujemy
tak wręcz psychologicznie to, nie?
Chociaż powiedziałabym, że to są takie wyimki wciąż, w które być może państwo będą wpadać, czytając tę książkę, albo będzie się państwu przypominać jakaś scena albo historia, ale i tak wydaje mi się, że to jest taka siła tego świata, który stworzyłaś, że być może ktoś zupełnie zapomni o tym, że się zastanawiałyśmy nad...
No właśnie. Dlatego może gdzieś tam niech wpadnie, a się może przypomni, więc na to liczę, no. Ale tak, no, ten świat Ruperta jest, ja uważam, że jest cudowny, oczywiście jest też jednocześnie straszny, ale to...
A cyrk taki nie jest?
To w ogóle się nie wyklucza. To jak jest w rzeczywistości?
Ale wiesz, nawet gdybyśmy szły tym tropem cyrkowym, no bo jednak pierwsze skojarzenie z klaunadą, wiesz, to... nawet te pierwsze razy, prawda? Pierwsze razy, które pracują, skojarzeniowe. Coś, co jest kiszonym miasteczkiem, też jest wesołym miasteczkiem. Też jest pewnym rodzajem tak. takiego zaproszenia bardzo nieoczywistego. To jest, wiesz, zaraz opowieść o kobiecie z brodą, o czymś, co nie przystaje, co jest tak. ewenementem, co jest, co ma nas mamić czymś niecodziennym. Każda ta opowieść trochę nas zaprasza do szaleństwa.
Tak, 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 no. Znaczy, też mówi o tym, że ono jest, nie? Że ono na pewno jest, jest silne i pytanie, no wszystko pytanie, jak tego użyjemy. Ja tak, może tak powiem, no, dla czytelników, nie? Że to wszystko jest kwestia no, zdania sobie sprawy, jak ważna jest używalność rzeczy. Jak rzeczy potężne mogą być straszne, ale jednocześnie mogą być zabawne i no i tak jest po prostu, no. Z tego jesteśmy złożeni. Ja tak uważam, jako ludzie.
Będzie taka górnolotna puenta na koniec po prostu. I wyszło na to, że rozmawiałyśmy o ludziach. Miało być tak strasznie, a było całkiem przyjemnie. A później państwo wezmą abiturientów do ręki i okaże się, że to jest zamieszanie, pomieszanie,
spoplątanie. To jest jeszcze coś innego, bo państwo z tego wyczytają jeszcze nowego. Więc...
Dokładnie, dokładnie.
Bardzo jestem ciekawa odbioru każdego z osobna, czytelnika, więc zachęcam państwa w ogóle do spotkania ze mną, bo mam w planach zjawienie się jeszcze w Krakowie. Najbliższe spotkanie jest w księgarni Lokator. Zaprosiła mnie kolektyw dziewczyn Sfinga.
O Sfindze żeśmy rozmawiały. Mogą państwo zresztą naszą rozmowę z dziewczynami
więc
znaleźć.
Zapraszam 22 stycznia do Lokatora krakowskiego. No a później proszę wypatrywać na horyzoncie, bo jeszcze być może Katowice, być może Warszawa.
Bo jeszcze nie powiedziałam ostatniego słowa.
Tak, bo jeszcze dużo trzeba pokazać i trzeba jeszcze dużo wykrzesać z siebie tej energii, bo zawsze się staram przed rozmową zrobić taki mini pokaz. Jest element tańca, bo taniec też odgrywa dużą rolę w tej książce. Więc jest fuzja różnych form. I do tego państwa zachęcam. Proszę się ośmielić.
O, to jest dobre zawołanie. To jest dobre call to action. Proszę się ośmielić. Zarówno w czytaniu, jak i w obserwowaniu. O, tak skończymy. Weronika Stencel była moją i państwa gościnią. Bardzo ci dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.